Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Pozytywnie ocenia się w Watykanie zakończony mundial. Finał dwóch papieży był świętem spotkania. 3 miesiące temu islamiści porwali w Nigerii ponad 200 chrześcijańskich uczennic. Ich los wciąż jest nieznany. Ponad 100 milionów Hindusów żyje w skrajnej nędzy. Bieda wciąż się pogłębia. 14 lipca zapraszam na wieczorne aktualności. Ani Franciszek, ani Benedykt XVI nie oglądali finałowego meczu Argentyna-Niemcy. Zostali jednak poinformowani o wyniku spotkania. Z ciepłym przyjęciem spotkały się za to w Watykanie internetowe memy prezentujące obu papieży jako zapalonych kibiców. Na ich pozytywny przekaz wskazuje arcybiskup Georg Genswein.
Widać, że piłka nożna ma siłę jednoczenia. A nawet jeśli wiele z tych obrazków było utrzymanych w tonie żartobliwym, czy wręcz ironicznym, to w sumie było to sympatyczne, szczere i wyrażało przekonanie o zrozumieniu między obu papieżami. Papież Franciszek często mówi o spotkaniu, a sport, w szczególności piłka nożna, to najwyższej klasy możliwość spotkania się.
Żadne liczby nie są w stanie oddać doświadczanego przez nas cierpienia, mówi biskup William Shomali, komentując dramatyczną sytuację w Strefie Gazy. Tysiące ludzi straciło dach nad głową, brakuje żywności i lekarstw, kolejne rodziny chronią się w obozach dla uchodźców. Jesteśmy wdzięczni papieżowi, że upomniał się o nasz los i zachęcił do dalszej modlitwy, mówi biskup Shomali.
Są to słowa bardzo potrzebne i stanowią kontynuację papieskiego zaangażowania w budowanie pokoju. Jego mocnym akcentem była wizyta Franciszka w Ziemi Świętej oraz historyczne spotkanie modlitewne w Watykanie. Wypowiedziane wówczas słowa, że budowanie pokoju wymaga większego wysiłku niż prowadzenie wojny, pozostają dla nas wciąż zadaniem, wyzwaniem. Modlitwa ma zawsze sens, jest ogromną siłą, tym większą, gdy o coś wspólnie modlą się wrogowie. Wierzę, że modlitwa przywódców Izraela i Palestyny była szczera. Jeśli od razu nie widać rezultatów, nie należy myśleć, że było to spotkanie bezowocne, tym bardziej, że ten konflikt trwa już całe dziesięciolecia. Brak owoców modlitwy nie dowodzi słabości Boga, ale braku wystarczającej dobrej woli ze strony człowieka. Przemoc przynosi strach, wzrost nienawiści, kolejne niewinne ofiary. Nikt na obecnej przemocy nie zyskuje.
Ponad 100 milionów Hindusów żyje w skrajnej nędzy. W Indiach, mimo postępu ekonomicznego, stale wzrasta ubóstwo. Skutki biedy najbardziej odczuwa się w wielkich miastach. Kościół aktywnie angażuje się w organizowanie doraźnych projektów pomocowych oraz długofalowego wsparcia, mówi ksiądz Rajarala Vijaya Kumar.
Obok dynamicznego rozwoju ekonomicznego, nasz kraj charakteryzuje równie ogromne ubóstwo. I to jest pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy cudzoziemcom przybywającym do Indii. Bieda widoczna jest na każdym kroku. Jest tym bardziej krzycząca, że z drugiej strony kłuje w oczy niesamowite bogactwo. U stóp ekskluzywnych drapaczy chmur mieszkają ludzie nie mający dosłownie nic poza skrawkiem chodnika, na którym śpią. Żadnego dachu nad głową, dostępu do bieżącej wody, choćby minimalnych warunków higienicznych. Tak żyją całe rodziny. Bogactwo jest w rękach nielicznych, którzy do pomnażania swego majątku wykorzystują ubogich.
Wciąż nieznany jest los uprowadzonych dokładnie 3 miesiące temu w Nigerii ponad 200 chrześcijańskich licealistek. Zostały one porwane przez islamskich fundamentalistów z Boko Haram. Z grupy 276 udało się zbiec z rąk oprawców 57 dziewczętom. O reszcie nie ma wieści. Istnieją za to poważne obawy, że dziewczęta zostały zgwałcone i wiele z nich zaszło w ciążę, a także zmuszono je do przejścia na islam. W kwartał po porwaniu ekstremiści umieścili w sieci kolejny filmik, na którym widać przywódcę Boko Haram w Nigerii. Kpi on otwarcie z działań służb bezpieczeństwa mających na celu uwolnienie dziewcząt.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Sobór Trydencki został zwołany w 1545 roku. Obradował on z przerwami aż do 6 grudnia 1563 roku. Wbrew początkowym oczekiwaniom uchwały soborowe nie doprowadziły do uzgodnienia stanowisk ze zwolennikami Marcina Lutra. Przyczyniły się jednak do wewnętrznego wzmocnienia Kościoła katolickiego. 450 lat temu postanowienia Soboru Trydenckiego jasno wyraziły kwestie związane z obecnością Chrystusa w Eucharystii, a także z innymi sakramentami. Zakazano również kumulacji stanowisk kościelnych. Wzmocniony także został autorytet papieski. Zobowiązano biskupów do przebywania w diecezjach, a proboszczów w parafiach. Uchwały soborowe wprowadzono w poszczególnych państwach stopniowo. Uważa się, że te tak potrzebne reformy wprowadzono jednak zbyt późno. Gdyby zaczęto je wdrażać na wcześniejszym Piątym Soborze Laterańskim, który odbywał się w latach 1512-1517, być może nie byłoby reformacji. O Soborze Trydenckim i jego przełomowych skutkach dla Kościoła współczesnego mówi biskup gliwicki Jan Kopiec w rozmowie z księdzem Leszkiem Gęsiakiem. Zapraszam na nasz magazyn.
Gościem Radia Watykańskiego jest dzisiaj ksiądz biskup Jan Kopiec, ordynariusz gliwicki. Witam bardzo serdecznie. Księże biskupie, Kościół zawsze się reformuje. Tak mówią stare przysłowia, tak mówi doświadczenie wieków. Dzisiejszy Kościół także potrzebuje zmian, ale w swojej historii już przeżywał trudne momenty, z których wyszedł zwycięsko. Takim okresem był m.in. okres reformacji i Soboru Trydenckiego. Czy dzisiaj stać nas w Kościele powszechnym na podobne zmiany, podobne ruchy, podobne ewolucje?
Jestem przekonany, że tak, ponieważ jak bardzo pięknie ojciec tutaj wprowadził, ponieważ jesteśmy jednak społecznością, która podlega różnego rodzaju zmianom, różnego rodzaju egzaminom z dojrzałości, wobec tego także i nasza dzisiejsza epoka też jest takim momentem, gdzie egzamin z dojrzałości i z poczucia odpowiedzialności zdajemy. Jest w człowieku jakaś taka postawa, że najczęściej idealizujemy przeszłość, a trudne pytania stawiamy dzisiejszym naszym czasom. Tymczasem wiemy, że cała historia jest pełna tego rodzaju wyzwań, gdzie trzeba umieć wystąpić i zdecydować się na pewne określone reformy, zmiany, i to nie pod względem istoty rzeczy, bo istota pozostanie zawsze ta sama, to znaczy służba Jezusowi Chrystusowi i przekaz Ewangelii. To sobie powiedzmy bardzo jasno i otwarcie, bo tylko wtedy Kościół jest autentycznym i tylko wtedy Kościół jest sobą. Natomiast sposoby formowania, w jaki to sposób, jak to przekazać ludzkości każdej epoki, żeby było to zrozumiałe i by mogło pociągnąć ludzi za sobą, jak zbudować także owe społeczne pomoce w postaci różnego rodzaju urzędów, zgromadzeń, które pomogą realizować określone zapotrzebowania, to już należy do naszego ludzkiego języka i do naszych ludzkich umiejętności. Tutaj odwołam się do tego bardzo podstawowego zadania, które Chrystus przekazał. My może trochę to odstawiamy, że to jest tylko czysto religijna inspiracja, a przecież to jest podstawa. Tobie daję klucze królestwa i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, co rozwiążesz, będzie rozwiązane. To jest oczywiście ładna literacka forma określania tego, co będzie dziełem Kościoła. I od samego początku umiejętność podejmowania roztropnych decyzji przez Kościół towarzyszy nam bez przerwy. Zobaczmy od Piotra i Pawła, wspaniałych patronów i miasta Rzymu, i Kościoła, działy się i potrzeby, i spory, i niedosyt różnego rodzaju decyzji. Trzeba było umieć decyzję podjąć. I tak samo będzie potem, kiedy przyjdzie Kościół, który z semickiego kształtu musi się włączyć w helenistyczny. Ile to wymagało wysiłku, ale przede wszystkim jakiegoś samozaparcia i odwagi, by zaproponować od samego sformułowania słownego, całego credo, wyznania wiary, sformułowania prawd wiary, aż do stworzenia określonych warunków, gdzie wspólnota chrześcijańska będzie się mogła rozwijać I to mamy do czynienia z tym od starożytności przez całe średniowiecze. Czasy reformacji oczywiście są dla nas najbardziej jakby takie wyraźne, dlatego że prawdę mówiąc, mimo już prawie 5 wieków od wybuchu reformacji, my ciągle trwamy, tkwimy jednak w tych skutkach, które wtedy miały swój początek i które takie, a nie inne pociągnęły za sobą decyzje. Wracając do tego przykładu, który tutaj ojciec przypomniał, to jest wizja Kościoła, który jako Kościół papieski stracił bardzo wiele i z swojego terytorialnego zasięgu i także z zasięgu ludzkości, bo wiele ludów, państw odpadło od Kościoła rzymskiego. Stąd całe nastawienie było na to, żeby jednak uratować to, co jest możliwe do uratowania i żeby stworzyć także takie warunki, które troszkę pójdą w przyszłość. Nawet sobory średniowieczne zawsze były zwoływane, że trzeba było coś podsumować. Były jakieś trudności, jakieś kłopoty, nawet jakieś błędne nauki, no i trzeba się tym zająć. Sobór Trydencki oprócz tego aspektu, to znaczy jest doświadczenie bardzo trudne, rozłamu wyznaniowego, ale to jest sobór, który patrzał w przyszłość. Co zrobić, co podjąć, żeby jednak na przyszłość ten Kościół rzymski, tak związany z posługą Rzymu i papieży i ośrodka rzymskiego i teologii wypracowanej przez Kościół zachodni, co zrobić, żeby w przyszłości można było jednak liczyć na jego dalszą obecność i posługiwanie. I w tym jest chyba jeden z największych, można by powiedzieć, kluczy, które zadecydowały, że ten Kościół jednak się oparł i ten Kościół jednak, no nie chcę powiedzieć zwyciężył, ale jednak na tyle okrzepł, żeby być obecnym w społeczeństwie i żeby jednak móc temu społeczeństwu pokazać, że jest droga, którą należy kroczyć. Możemy oczywiście dostrzegać bardzo wiele różnego rodzaju nawet pułapek, to znaczy mamy zdefiniowane główne prawdy wiary, mamy dopracowane kwestie, które okazały się być najbardziej trudne do jednolitego określenia, jak chociażby problem natchnienia biblijnego, kwestia kanonu ksiąg Pisma Świętego. Można zobaczyć, jak trudnym było uchwycenie definicji sakramentów Kościoła, samego kapłaństwa i tak dalej. Ale wiadoma rzecz, że żeby tak postępować i według tych sformułowań na miarę wtedy XVI wieku dalej można było pójść. Trzeba było jednak zapewnić jakiś mechanizm realizowania tego. I uznano wtedy w połowie XVI wieku, że najlepiej jest jednak tak Kościół mocno związać, jakby urzędowo, jakby z takiego punktu patrzenia zarządzania Kościołem, że mocno scentralizowany ten Kościół tylko będzie miał coś do zaproponowania. I wcale nie chodzi tylko o centralizm w zrozumieniu władzy, to znaczy, że władza papieska nieograniczona niemal, z dużymi ograniczeniami władzy metropolitów, nawet biskupów po Soborze Trydenckim, ale to chodzi o scentralizowanie w sensie nawet pewnego myślenia, pewnej formy posługiwania, chociażby liturgia. Tu myślę, historia liturgii by mogła dać bardzo wiele argumentów, gdzie to, co w średniowieczu wiele uchodziło jeszcze za zupełnie naturalne i możliwe do zaakceptowania, ze względu na różnego rodzaju trudności, niezrozumienia, nawet powiedzmy błędne tłumaczenia, uznano na Soborze Trydenckim, że jest to bardzo wielkie niebezpieczeństwo i lepiej będzie, by wszystko zunifikować, ujednolicić, by jednak uchronić przed możliwymi dalszymi błędami. Stąd powiedzmy sobie te reformy liturgiczne, które dzisiaj oczywiście znowu może spoglądamy na nie troszeczkę jakoś krytycznie, dlaczego aż tak daleko likwidowano różnego rodzaju samodzielne, odrębne, terytorialnie kulty, formy obchodzenia różnego rodzaju treści religijnych na rzecz jednej konkretnej formy, którą chociażby znamy z ujednoliconego mszału rzymskiego, który obejmował wszystkich wierzących i wszystkie kościoły partykularne. Tak jest z agendą, czyli z wszystkimi czynnościami liturgicznymi poza mszą świętą, udzielanie sakramentów, wszystkie poświęcenia, błogosławieństwa, rytuał rzymski 1614. Myślę, że ten nurt pokazuje bardzo wiele, że jest to taka droga. Dzisiaj patrzymy z perspektywy 450 lat od zakończenia tego Soboru Trydenckiego, oczywiście znowu z dalszym doświadczeniem. Wydaje nam się, że my byśmy dzisiaj inaczej mogli troszeczkę rozwiązać pewne kwestie. I kto wie, czy znowu akurat takiego wyzwania też nie podejmiemy. Sobór Watykański II, moim zdaniem, jest na pewno takim bardzo dobrym przykładem, że społeczeństwo pół wieku temu, kiedy Sobór się dokonywał, II Watykański, że też stało na takim stanowisku. Trzeba do pewnych rzeczy powrócić i spróbować inaczej zdefiniować, zwłaszcza nasze rozumienie i nasze możliwości realizowania podstawowych zasad wiary. I wiemy, że na przykład w porównaniu z Soborem Trydenckim Watykanum Secundum jednak odstąpił od definiowania dogmatycznego praw. Raczej był bardziej, powiedzielibyśmy, studyjnym soborem, podpowiadającym bardzo wiele nowych aspektów, albo nieaktualnych jeszcze wtedy, 450 lat temu, albo jeszcze niedojrzałych na tyle, żeby je społeczeństwa sprzed paru wieków dostrzegło. Dzisiaj stoimy znowu na innym terenie i myślę, że to, co chyba też nas dzisiaj jakoś męczy, to jest to, że jednak dajemy dość często pierwszeństwo niby tej właśnie wolności badań, wolności wypowiadania poglądów, wolności tego, że moje zdanie się liczy, moje odczucie się liczy. Bardziej zwracamy uwagę na to, co bardzo wielu chrześcijan, i to w dobrej wierze, mówi. Ja się czuję dobrze, jeżeli tak, a nie inaczej, realizuję, śpiewam, modlę się i tak dalej. Dlaczego tylko ma być jakiś jeden system nakazujący mi, że tylko tak, a nie inaczej kontaktuję się z transcendentnym Bogiem, stwórcą moim. To jest oczywiście znowu bardzo szeroki obraz tego, z czym mamy do czynienia, ale jeżeli bym dzisiaj taką szybką diagnozę miał podjąć, to myślę, że akurat dzisiaj znowu stoimy na takim punkcie, który, kto wie, tak jak kiedyś Sobór Trydencki, tak i my dzisiaj byśmy musieli jednak doprecyzować określenie, na ile mamy świadomość jednej wspólnoty w Jezusie Chrystusie, a na ile szukamy tylko jakiegoś takiego, powiedziałbym, spokojnego, niemal kwietystycznego poczucia, że jest mi dobrze w Kościele, ale mnie, co nie znaczy, że jest to poprawna postawa i co wcale nie musi oznaczać, że jest w zgodzie z tym głównym duchem, który Jezus Chrystus zostawił. Bo jednak Chrystus nie ukrywa, że przynależność do Jego wspólnoty kosztuje i trzeba niejednej korekty dokonać. Ja mam takie poglądy, mnie się tak wydaje, ale jednak Chrystus powie, kto nie przyjmie, kto nie będzie w taki sposób za mną kroczył, ten nie będzie miał jedności, wspólnoty ze mną. To oczywiście ogromnie szeroki temat, ale myślę, że akurat 450. rocznica zakończenia Soboru Trydenckiego mogłaby nas jakoś zainspirować do tego, by poszukać, gdzie jest nasza możliwość odnowienia tej jednej wspólnoty pod jednym pasterzem i jak daleko my możemy swój własny wkład posunąć, abyśmy się jednak dobrze rozpoznawali na całym świecie, że my należymy do Chrystusa i my realizujemy Jego wskazania, co, jak znam troszeczkę dzieje Kościoła, myślę, wcale łatwym niestety nie będzie.
Oby zatem Kościołowi starczyło siły, mądrości i światła Ducha Świętego, by dobrze odkrył to miejsce, w którym będzie szukał jedności, będzie szukał wspólnoty, będzie szukał bycia razem z zachowaniem całej tradycji i dorobku Kościoła. Bardzo dziękuję, księże biskupie, za wizytę w studiu Radia Watykańskiego. Przypomnę, że naszym gościem był dzisiaj ksiądz biskup Jan Kopiec, ordynariusz gliwicki. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pięknie.
O Soborze Trydenckim z biskupem gliwickim Janem Kopcem rozmawiał ksiądz Leszek Gęsiak. To wszystko na dzisiaj. Jacek Domański dziękuję Państwu za uwagę i zaprasza na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.